Trzeci dzień października 2019. Kłania się Państwu nisko Piotr Dmitrowicz. To jest wideoczat z historią. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny program. Przypominam naszą formułę. Formuła wygląda w ten sposób, że w pierwszej części zaproszeni przez nas goście rozmawiają ze mną w studio na wybrany temat, natomiast w drugiej części odpowiadają na pytania, które mogą Państwo zadawać za pośrednictwem Facebooka, za pośrednictwem kanału YouTube, na którym mogą Państwo również śledzić naszą dzisiejszą rozmowę. A dzisiaj porozmawiamy o zbrodniach niemieckich jesienią 1939 roku i o początkach organizowania terroru niemieckiego na ziemiach polskich. Moimi Państwa gośćmi są badacze z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Marcin Przegiętka. Dzień dobry, dobry wieczór,
dobry,
kłaniam
Państwu.
Się. I pan Tomasz Sudo, witam serdecznie, panie Tomaszu. Panowie, chciałbym, żebyśmy zaczęli od rzeczy następującej. Przez całe lata, jeśli nie dziesięciolecia, ukształtował się pewien mit, nie mówię, że w polskiej historiografii, ale chyba w historiografii niemieckiej na pewno i w historiografii zachodniej, że jesienią 1939 roku Wehrmacht prowadził tak naprawdę rycerską wojnę, przestrzegał wszelkich konwencji międzynarodowych. I trochę jest też tak, to jakby druga część mojego pytania, że ta kampania diametralnie różniła się od tej, która miała miejsce na Zachodzie w roku 1940. To nawet w swojej ostatniej książce Roger Murhaus podaje, zdaje się, taką statystykę. Mówi, że na Zachodzie, w tej kampanii zachodniej, mieliśmy 3 czy 4 sytuacje, gdzie rozstrzelano niewinnych ludzi, czy tam jeńców wojennych. Tak? Natomiast w kampanii wrześniowej, on to wylicza, mówi, że przynajmniej 16 razy każdego dnia odbywały się takie egzekucje. Panowie, gdybyście się odnieśli do tego, do tej propagandy, do tego, jak to wyglądało, dlaczego taką propagandę Niemcy przyjęli.
Znaczy, każde społeczeństwo wytwarza wokół z własnej armii pewien mit, pewną opowieść i każda armia jakby portretuje siebie jako armia honorowa, rycerska. A każda armia też posiada pewien system wartości, który konsekwentnie jakby promuje i pokazuje, że jest lepszy od innych armii czy stron walczących. I wiele wysiłków w czasie...
Oni strzelają za węgła, my nie, my jesteśmy...
Znaczy tutaj jakby propaganda narodowo-socjalistyczna stworzyła taką historię, taką opowieść, że pewne cechy są przypisane do pewnych nacji. Na przykład żołnierzowi niemieckiemu przypisano tylko bardzo pozytywne cechy, a na przykład żołnierzowi polskiemu to takie bardziej negatywne. I jakby to jest jakby, tu się zaczyna ta cała opowieść, skąd się później na przykład bierze okrucieństwo na polu walki, czy poza polem walki. To jest, ta opowieść o rycerskim Wehrmachcie to jest też ogromny wysiłek machiny propagandowej, która w czasie wojny produkowała ogromną ilość broszur, czy książek, czy różnego rodzaju publikacji pokazujących Wehrmacht w takim właśnie świetle. I to był obraz, można powiedzieć, też bardzo skutecznie promowany, bo fotografie niemieckich fotoreporterów, czy fotografie właśnie prowincji niemieckiej pokazywano na przykład w prasie brytyjskiej, czy prasie amerykańskiej. One były publikowane i ten kontekst czasami był zbliżony do tego opisu niemieckiego. To świadczy, że też Zachód sobie nie do końca zdawał sprawy, że to jest tak naprawdę po części propagandowy opis.
Można powiedzieć, że trochę też przekładano to na pierwszą wojnę światową. Skoro pierwsza wojna tak wyglądała, to kolejna może podobnie, panie doktorze.
Znaczy, no niekoniecznie, bo musimy też pamiętać o tym, że pierwsza wojna też miała takie bardzo krwawe bitwy. To są te okopy, powiedzmy, na froncie zachodnim, gdzie po prostu żołnierze no, ginęli całą masą. I to tam też było okrucieństwo, prawda? Tam też już widać było, jak wojna może wyglądać w takim nowoczesnym świecie. Natomiast tutaj, jeżeli myślimy o tym, jak przedstawiano Wehrmacht, działania Wehrmachtu w Polsce, to musimy też pamiętać o tym, że ten stereotyp takiej rycerskiej armii, która walczy zgodnie z zasadami, z jakimiś regułami, został też utrwalony po wojnie chociażby w wyroku, który zapadł w Norymberdze, bo tam tylko SS i Gestapo zostały uznane za organizacje zbrodnicze, natomiast Wehrmacht i też inne organizacje, powiedzmy jak policja porządkowa, czyli ta policja mundurowa, one nie zostały uznane za organizacje zbrodnicze i to w pewnym stopniu to ukształtowało później postrzeganie właśnie jako takich organizacji, które mają na rękach krew, popełniły najwięcej zbrodni, właśnie tylko Gestapo i SS. Natomiast musimy pamiętać, że w momencie, kiedy Niemcy rozpoczynali wojnę z Polską, no Hitler wydał jasne dyspozycje tutaj, że nie ma być litości, celem jest pokonanie przeciwnika, nie zdobycie tylko powiedzmy Gdańska, jak niektórzy być może jeszcze przypuszczają, ale pokonanie przeciwnika, rozbicie Polski i doprowadzenie do takiej sytuacji, gdzie nie będzie oporu na tych ziemiach, ani już w postaci armii, ani w postaci konspiracji. Więc to przesądziło te dyrektywy, które szły z góry, one miały tutaj jasny cel. Oczywiście wiemy, że oficerowie czy dowódcy zachowywali się w różny sposób, mogli w różny sposób te dyrektywy wprowadzać w życie i wiemy, że postawy były bardzo różne. Ale na przykład wiemy, że jednym z oficerów w czasie kampanii w Polsce był Stauffenberg, który no właśnie, jest czczony jako ten, który się chciał sprzeciwić Hitlerowi, który chciał zorganizować zamach. Jak wiemy, on był nieskuteczny. I Stauffenberg pisał w liście do swojej rodziny we wrześniu z Polski, no, pisał okropne rzeczy o Polakach, o Żydach z tego terenu.
Brud, także błoto, jacyś dzicy ludzie, prawda? Właśnie, czy to nie jest też tak, że ta propaganda niemiecka jeszcze przed wojną szła jakby w dwóch kierunkach? Jeden oczywiście Słowianie, podludzie, tak? Gorsza rasa, gorszy gatunek, że tak powiem. I z drugiej strony Polacy to ci, którzy strzelają za węgła, to są ci partyzanci. Nie wiem, też pamięć na przykład powstań śląskich czy powstania wielkopolskiego, mam wrażenie, że też chyba odgrywała jakąś rolę w 1939 roku.
Tutaj na pewno pełnymi garściami czerpano z doświadczeń z okresu I wojny światowej, bo armia niemiecka prowadziła działania na froncie wschodnim. Była również później zaangażowana w walkę z powstańcami właśnie w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku. I jakby no, wiadomo, że trzonem też Wehrmachtu była ta stara kadra, która brała, to byli weterani I wojny, czy weterani tych walk właśnie z powstańcami w Polsce i oni jakby no, już uświadamiali żołnierzy, że będą mieć do czynienia w Polsce z takim zagrożeniem jak wojna partyzancka i istniało takie właśnie takie przekonanie, wręcz taka pewność, że wojna partyzancka jest jednym z elementów systemu obronnego Polski, w tym sensie, że to będzie rodzaj wojny totalnej nie tylko z Wojskiem Polskim, ale również z ludnością, która jest przeszkolona w tym zagadnieniu wojny partyzanckiej. Stąd też później mamy tą eskalację konfliktu, czy eskalację tej przemocy, bo każda osoba na przykład na terenie zabudowanym, która na przykład gdzieś się ukrywa w jakiejś komórce, jest traktowana na przykład jako partyzant, który na przykład no, przygotowuje się do oddania strzału, prawda? Chociaż jest to cywil, który chroni się przed przejściem frontu, więc to jest jedno na pewno ze źródeł przemocy. Ta propaganda, ona była dosyć fajnie, dosyć ciekawie dopasowana, bo ona pokazywała Polskę jako kraj taki właśnie prymitywny, brudny i to w pewnym sensie było dla żołnierzy niemieckich realne, w tym sensie, że Polska była jednak krajem biednym przed wojną i była krajem dużych kontrastów, że były duże miasta i bardzo biedna wieś. I im się jakby ta propaganda w pewnym sensie zgrywała z tym, co widzą w Polsce, czyli takie w cudzysłowie zarządzone miasteczka, brak dróg komunikacyjnych, jakichś dużych arterii komunikacyjnych, no i taka wszechobecna bieda na prowincji. I także to im jakby dawało taki to ich jakby przekonywało do tego, że jednak toczą walkę z gorszym przeciwnikiem.
Jeszcze jeden element, nie to, żebym chciał tutaj bronić żołnierzy Wehrmachtu, ale często przynajmniej niektórzy historycy podają przykłady czegoś, co współcześnie nazywa się friendly fire, tak? Czyli taka sytuacja, w której i takie sytuacje były, prawda, że niemieccy żołnierze gdzieś tam idąc przez polską wieś w nocy, przestraszeni, nie bardzo wiedząc, co się dzieje, strzelali często do siebie, tak? Ale później następował odwet na ludności polskiej. Mimo tego, że oni doskonale wiedzieli, prawda, że popełnili błąd, że sami siebie ostrzelali.
To bardzo często dochodzi do takiej sytuacji. To jest w ogóle pokłosie taktyki Blitzkriegu, czyli nieustanne parcie do przodu i to powoduje, że na pewnych odcinkach dochodzi do takich sytuacji, kiedy jeden oddział strzela do drugiego, czyli na przykład artyleria ostrzeliwuje pułk piechoty, który znajduje się na powiedzmy w jej pasie działania, albo dochodziło do sytuacji takiej, kiedy na przykład ostrzeliwano własne samoloty i to też powoduje pewną frustrację, która później jest wyładowywana na ludności cywilnej. No, takim przykładem jest między innymi zdarzenie, które miało miejsce w Torzeńcu i w Wyszanowie, to jest 1-2 września 1939 roku, gdzie właśnie posądzono ludność o strzelanie do wojska niemieckiego i efektem tego było rozstrzeliwanie mieszkańców tych miejscowości oraz wziętych do niewoli żołnierzy na tym obszarze.
Zdaje się, że tam całą wieś spacyfikowano po prostu, już mężczyzn zabrano, tak?
Czyli rozstrzeliwano głównie mężczyzn, tam zginęło kilkadziesiąt osób. Były takie zalecenia na początku, żeby palić całe miejscowości, z których są tak zwani partyzanci, ale później zmieniono tą dyrektywę, żeby palić tylko poszczególne domostwa, gdzie mogą się znajdować partyzanci, bo to utrudniało prowadzenie działań zbrojnych, bo raz, że wojsko nie mogło kwaterować w tego typu miejscowościach, bo one były spalone, a dwa, że to powiedzmy zaciemniało troszkę obraz pola walki, no bo powstawało zadymienie, prawda, i generowano niepotrzebne straty i do czego sama się przyznawała później samo dowództwo niemieckie, taki temat też podejmowało, że to generowało niepotrzebne straty.
Zanim przejdziemy dalej, to może powiedzmy o kilku, panowie, takich najbardziej, przepraszam za określenie, spektakularnych mordach dokonanych przez Wehrmacht czy też przez Luftwaffe. Ja osobiście powiem, że mnie zawsze porażała taka historia, która zdarzyła się w Zambrowie, jeśli się nie mylę, 12-13 września w nocy. Upiorna historia, gdzie zebrano w dawnych koszarach, zdaje się, wojskowych kilkuset polskich żołnierzy, i tam oświetlono lampami to miejsce, gdzie ich przetrzymywano i zapowiedziano im, że ktokolwiek się ruszy w nocy, to będzie zabity. I znowu nie wiadomo do końca, jak to było, ale konie, które tam były obok przetrzymywane, wtargnęły na ten plac, czy specjalnie Niemcy je wypuścili, no takie były też podejrzenia, tak? One wtargnęły w ten i Niemcy przez 10, zdaje się, minut po prostu strzelali do tych ludzi, którzy, do tych żołnierzy, do tych jeńców, którzy tam byli. Mało tego, do rana nie udzielano pomocy tym rannym żołnierzom. To jest absolutnie jakieś niezrozumiałe.
Zbrodnia, która miała miejsce w Zambrowie, ona miała miejsce w nocy z 13 na 14 września. Tam w koszarach 71. Pułku Piechoty był zorganizowany punkt zborny dla żołnierzy, którzy byli przeprowadzeni z Andrzejewa, gdzie miały miejsce ostatnie walki 18. Dywizji Piechoty. I gdzieś między godziną, nie wiem, 20, gdzieś w okolicy 23 północy doszło tam do wybuchu takiej gwałtownej strzelaniny. I prawdopodobnie to był jakby splot różnych zdarzeń, bo świadkowie, którzy byli tam na miejscu, mówią o tym, że właśnie tam obok były zgromadzone konie taborowe i jeden z tych koni prawdopodobnie spłoszył się i wtargnął na ten punkt zborny, ale prawdopodobnie również doszło wtedy do próby ucieczki przez jeńców. Wskutek czego ci jeńcy zaczęli się podnosić i Niemcy potraktowali to jako, prawdopodobnie jako próbę ucieczki albo próbę jakiegoś buntu jeńców, no i otworzono ogień z broni maszynowej. I on był prowadzony przez kilka minut. Wskutek tego ognia zginęła trudno do określenia liczba jeńców. A po wojnie określano to jako mianę takiej niemieckiej prowokacji, takiej perfidii, że wypuszczono te konie, oświetlono plac, ale takie były zalecenia, to nie była żadna prowokacja, tylko to było jakby takie nieszczęśliwe zdarzenie. Były takie zalecenia i to były bardzo takie drakońskie zalecenia, że w momencie, kiedy żołnierze byli wzięci do niewoli, oni na przykład musieli leżeć na placu i się nie ruszać na przykład, nie mogli w ogóle wychodzić z racji swoich potrzeb fizjologicznych i przez kilka godzin takie leżenie, no to jest straszna udręka. I dochodziło do takich sytuacji w innych miejscach, że na przykład niektórzy żołnierze nie wytrzymywali psychicznie i wstawali, no i by ginęli od strzałów karabinowych. Więc takie schematy jak w Zambrowie miały miejsce co najmniej w kilku innych miejscach na terenie Polski w wrześniu 1939 roku.
Mam wrażenie też, że część tych zbrodni jakby nie została udokumentowana albo jest bardzo słabo udokumentowana. Z czego to wynika? No, wiemy na przykład, że jeśli idzie o Ciepielów, to jest to przypadek tak naprawdę, że ta zbrodnia, bo ona miała być ukryta, tak? Gdyby nie zdjęcia, gdyby nie jakieś tam rzeczy odnalezione po wojnie, no to... No,
znaczy, historia z tych zdjęć i w ogóle zbrodnia tam pod Ciepielowem jest takim bardzo ciekawym epizodem. Chociażby dlatego, że to był jedyny raz w ogóle w historii pracy głównej komisji, kiedy ktoś przysłał materiał z Niemiec na temat danego zdarzenia. I to w tym wypadku to były to są te słynne cztery zdjęcia, które dokumentują poszczególne takie fazy brania żołnierzy do niewoli. One są troszkę, one nie do końca pokazują to, co tam się faktycznie wydarzyło, one są trochę wyrwane z kontekstu i ta relacja, która była dołączona do tych zdjęć, też jest taka, bym powiedział, dosyć mało wiarygodna. Tam niewątpliwie doszło do zbrodni wojennej, ale w o wiele mniejszej skali. Na pewno nie było to czysto żołnierzy, ale możemy śmiało powiedzieć, że zginęło tam kilkudziesięciu tych żołnierzy. No, to jest taki przykład takiej zbrodni w odwecie za śmierć niemieckich żołnierzy, bo tam zginęli pierwsi żołnierze 29. Dywizji Zmotoryzowanej i to bardzo podziałało na żołnierzy tej dywizji i oni postanowili, tam zginął jeden z oficerów niemieckich i to no i z relacji i z zeznań wiemy, że właśnie tą zbrodnię możemy jakby tam wpisać w taki kontekst zbrodni w odwecie za poniesione straty na polu walki.
No dobrze, to tu przypadek, tutaj coś się zdarzyło, tu odwet. Nie można tego ani rozgrzeszać, ani zrozumieć, ale na przykład naloty na bezbronne miasta, tak? To już wiemy, no dzisiaj co roku przypominany jest oczywiście Wieluń jako ten pierwszy sztandarowy przykład, ale to przecież są też inne miasta, wsie, miasteczka. To jest Warszawa, 25 września, dramatyczne naloty przez cały dzień. Czy to się da jakoś panowie wytłumaczyć? Z czego to wynikało?
No to trochę był na pewno też poligon doświadczalny dla Luftwaffe w tym momencie.
Taka nauka na żywym organizmie, chce pan doktor powiedzieć?
Do pewnego stopnia tak, na pewno. Natomiast jeszcze wracając do tych zbrodni, które miały miejsce we wrześniu, tych popełnianych przez powiedzmy piechotę, czy takie jednostki jak grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa.
No właśnie, bo my do tej pory mówiliśmy Wehrmacht, tutaj tak. Trochę o Luftwaffe, ale w którymś momencie to zaczyna przyjmować formy bardziej zorganizowanego ludobójstwa, chyba tak mogę powiedzieć.
Może nie zorganizowanego, bo to też się działo bardzo żywiołowo, bardzo często. I w momencie, kiedy Wehrmacht wkracza do Polski, kilka dni później na terenie już okupowanych ziem polskich pojawiają się grupy operacyjne, które były wcześniej już przygotowane. One były stosunkowo nieliczne, to jest bardzo ciekawe.
One się różniły od Wehrmachtu, od innych jednostek wojskowych.
To były takie grupy zorganizowane z policjantów, w dużej mierze to byli gestapowcy, ale też policjanci kryminalni.
Wyselekcjonowani ludzie, tak?
No to byli po prostu ludzie, którzy pracowali w Policji Politycznej III Rzeszy, ale też SS-mani, Policja Porządkowa, różne formacje i co ciekawe, one były bardzo nieliczne w porównaniu do atakujących Polskę dywizji Wehrmachtu. To było niecałe 3000 ludzi w pierwszym momencie. Później one zostały jeszcze trochę wzmocnione, też trochę wzmocnione przez ludzi, których zwerbowano na miejscu w Polsce, Volksdeutschów przeważnie. Natomiast no to było 3000 ludzi. Wydaje się, że to w momencie ataku na kraj, który ma 30 milionów, to niewiele, prawda? Ale okazuje się, że te grupy operacyjne, one miały bardzo jasne wytyczne, bardzo jasne jednocześnie, a jednocześnie bardzo lakoniczne, to znaczy usuwanie czy pozbywanie się wrogów Rzeszy i wrogów Niemców.
No to definicja wroga teraz jest pytanie.
Tak. No. I pytanie, kogo uznano za wroga, no to już udzielenie odpowiedzi na to pytanie leżało w gestii dowódcy takiej grupy, który mógł stwierdzić, że w tym mieście akurat aresztuje na przykład nauczycieli, w innym, nie wiem, duchowieństwo, gdzieś jeszcze indziej wezmę jako zakładników dawnych włodarzy miejskich, czy nie wiem, ludzi ze świecznika, elity, ale też bardzo często robotników, czy rzemieślników, rolników, więc tutaj bardzo różnie to wyglądało. Brano zakładników i to w pewnym momencie można powiedzieć, że też wpłynęło na to, że ludzie podchodzili do tego dosyć spokojnie, to znaczy brano zakładników po to, aby mieć pewność, że nie dojdzie do ataku na niemieckie siły okupacyjne. I jeżeli nic się nie działo, to bardzo często oni byli wypuszczani później. Natomiast też były dyrektywy idące z samej góry od Himmlera, że w odwecie za na przykład takie wydarzenia, jak miało miejsce w Bydgoszczy czy w innych miejscach, należy po prostu zakładników rozstrzeliwać.
Właśnie może o tej Bydgoszczy powiedzmy też, czy przypomnijmy, bo to jest też taka rzecz dramatyczna tak naprawdę.
Oczywiście, ale też to jest kolejny przykład takiego zdarzenia, które można powiedzieć, że jeszcze nie jest do końca wyjaśnione, bo tutaj są kontrowersje między historykami.
A to jest, przepraszam, że przerwę na sekundę, to jest też niesamowite, bo rozmawiamy od kilku minut i ciągle mówimy o jakichś wątpliwościach, prawda, że tutaj brakuje materiału, że tego nie wiemy. Mija 80 lat od wybuchu wojny, prawda? Z czego to panowie się bierze? Wy jako badacze, jak się stykacie się z tymi problemami na co dzień, jak rozumiem, więc to brak dokumentów, brak relacji.
Znaczy to się bierze z tego, że po wojnie, to jest kilka powodów, na pewno jednym powodem jest takim, że po wojnie, kiedy zbierano relacje, jak się strona polska zbiera relacje, na przykład władze wojskowe, instytucje takie naukowe, które funkcjonowały przy wojsku, one nie były do końca zainteresowane pewnym przekazem, który płynął z tych relacji. Ich interesowała jakby bardziej czysta taka faktografia. Nie badano tych takich kontrowersyjnych jakby takich zagadnień, typu właśnie nie wyjaśniono, na przykład władze wojskowe mogły wyjaśnić sprawę na przykład bydgoską, ale też wiadomo, jakie były realia, bo informacja wojskowa, ci byli wojskowi, nie było takiego dobrego klimatu, żeby po prostu pisać o wrześniu. A z kolei też jest ogromny jest problem, bo brakuje bardzo wielu dokumentów, bo ogrom dokumentów polskich został zniszczony. A w przypadku dokumentów niemieckich, to bardzo wiele dokumentów tego niskiego szczebla, czyli na przykład szczebla batalionu czy pułku, no te dokumenty zostały zniszczone w czasie wojny. Chociażby w trakcie nalotów, które miały miejsce na obiekty wojskowe, gdzie przechowywano dokumenty z kampanii polskiej, bo już te dokumenty były zdane do archiwum. Między innymi w 1942 roku miał miejsce taki duży nalot na archiwum wojsk lądowych, gdzie duża część zbioru polskiego, znaczy z tych rzeczy polskich, została utracona. I jakby no, też w okresie Polskiej Ludowej temat września był tematem takim dla wąskiego grona specjalistów, z kręgów powiedzmy partii albo aparatu wojskowego, więc do wielu dokumentów nie było dostępu i tak naprawdę.
Ale to ciekawe, bo ja rozumiem, że tutaj o agresji sowieckiej, prawda, nie ma tematu w ogóle, nie badamy tego, tak, to jest wyzwolenie ziem zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy, ale wydawałoby się, że akurat propaganda PRL-owska, ten temat agresji niemieckiej i Niemców, prawda, którzy wkraczają do Polski w 1939 roku, powinna jakoś mocniej rozgrywać.
No to jest zaskakujące, że jakby ja mam takie przekonanie, że nie było do końca jakiego impulsu, żeby badać te sprawy tak jakoś bardzo wnikliwie. Być może po prostu wszyscy już byli wypaleni i zmęczeni tą tematyką wojenną, że jakby skupiono się na odbudowie kraju i jakby nie było takiego też środowiska, które by było jakby, które by tak mocno badało te sprawy drobiazgowo. No nawet główna komisja, która była powołana do tego celu, żeby zbierać te relacje czy zeznania, ona no, funkcjonowała, no wiadomo, była też tworem politycznym i w zależności od zapotrzebowania na dany temat, no, wytwarzała pewne materiały albo nie. I stąd wielu spraw wrześniowych w ogóle nie podjęto, chociaż posiadano takie dokumenty, które mogły skutkować tym, że pewne śledztwa były uruchomione. Więc i to na przykład to powoduje, to rezultat jest taki, że dopiero dzisiaj na przykład niektóre śledztwa są w ogóle podejmowane od zera, można powiedzieć, więc są uruchamiane w ogóle, bo wcześniej tych spraw w ogóle nie ruszano. Trochę to było troszkę, być może trochę z takiego też lenistwa, bo tak jak prokuratorzy nie wiedzieli, nie potrafili tego materiału zebrać i pisano tak na przykład, że no być może ci sprawcy są w Niemczech, więc nie da się tego ustalić i tak dalej, więc trochę jest jakby też winy po naszej stronie, że nie byliśmy tak do końca skuteczni w rejestrowaniu tych wypadków związanych z zbrodniami.
No poza tym w PRL-u trzeba było rozdzielić na tych dobrych Niemców, którzy nie strzelali, prawda, czyli tych z NRD i tych złych. Tak? Tak. A ta współpraca polsko-niemiecka dzisiaj na przykład na poziomie historyków, archiwaliów i tak dalej, czy ona jest zadowalająca, panie doktorze, jak to?
Znaczy ja muszę przyznać, że korzystając z niemieckich archiwów, to nie mam nigdy żadnych trudności w uzyskaniu dostępu do materiałów, które mnie interesują. I też tu jak rozmawialiśmy najpierw o tym micie Wehrmachtu rycerskiego, to o ile on powiedzmy jeszcze gdzieś występuje w społeczeństwach zachodnich, też w Niemczech, to wśród historyków jest jasność Niemieccy historycy piszą na ten temat książki po prostu, publikują takie wydawnictwa, gdzie przyznają, jak wyglądała okupacja i tu między większością polskich i większością niemieckich historyków nie ma kontrowersji. Wiemy dobrze, co się wtedy działo w takim ogólnym zarysie, więc powiedzmy między historykami polskimi i niemieckimi jest zupełnie inna sytuacja niż między historykami polskimi a rosyjskimi, gdzie cały czas ta dziedzina, jaką jest historiografia, jest domeną, no, powiedzmy, polityczną. Natomiast jeszcze wracając do tej tematyki, od której zaczęliśmy, tutaj w przypadku jesieni 1939 roku problemem jest to, że bardzo często dochodzi do zdarzeń w miejscach, gdzie jeszcze nie ma właściwie ukonstytuowanych władz niemieckich, nowych, okupacyjnych. Władze polskie już w zasadzie nie istnieją. To jest moment takiej pustki. Z tego też wynika brak dokumentów. Druga sprawa to jest to, że meldunki wojskowe są bardzo często, czy grup operacyjnych są bardzo często tak lakoniczne, że tam na przykład o całym zdarzeniu, takich zdarzeniach, o których już mówiliśmy, informowano w jednym zdaniu. I to jest relacja tylko z jednej strony. Bardzo często tam niektóre rzeczy są kamuflowane, są używane eufemizmy na określenie egzekucji, więc z tego też wynika cały problem dla historyków, co się kryje za takimi sformułowaniami bardzo ogólnymi czy bardzo takimi niejasnymi. I ustalenie tego, no, jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy albo więcej dokumentów, albo jakieś relacje. Z tym, że też relacje zbierane na przykład kilkadziesiąt lat po wojnie już też są bardzo często jednak nieprecyzyjne. Ludzie już, pamięć jest bardzo zawodna, ludzie często nie potrafią odtworzyć tych wydarzeń, tylko na przykład sugerują się już zasłyszanymi informacjami, tak, tym co właśnie mogli przeczytać na przykład w gazetach nawet, więc to też w takiej sytuacji, no, bardzo często nie da się już dojść do tego, jak było naprawdę.
To wróćmy może do tej Bydgoszczy jako takiego pewnego symbolu jednak września, bo tutaj mamy wszystko, prawda, i walczących Polaków, i niemiecki odwet, i ten element propagandowy niemiecki nałożony później na to. Co wiemy, czego nie wiemy o tych
właśnie
wydarzeniach?
Największy problem jest z tą pierwszą fazą, czyli z tymi wydarzeniami, które miały miejsce 3 i 4 września. Wtedy Wojsko Polskie się wycofywało z Bydgoszczy, przechodziło przez miasto i zostało według jednej wersji ostrzelane przez dywersantów niemieckich, według innej doszło do jakiejś niewyjaśnionej do końca strzelaniny. Tutaj historycy są właśnie podzieleni. Niektórzy uważają, że doszło faktycznie do dywersji niemieckiej, gdzie Wojsko Polskie zostało ostrzelane przez Volksdeutschów, którzy byli wyposażeni w broń. Tej broni później, z tego co wiem, nie znaleziono. Natomiast wiadomo, że doszło do sytuacji, którą można nazwać takim odwetem, to znaczy te wycofujące się oddziały zaczęły się ostrzeliwać i doszło do, no, zamordowania kilkuset, to chyba jest mowa o 300 osobach, w dużej mierze prawdopodobnie narodowości niemieckiej. I później, gdy do miasta wkracza już wojsko niemieckie i grupa operacyjna, jedna z grup operacyjnych, które działały na tym terenie, no, dochodzi po prostu do odwetu za śmierć tych Volksdeutschów. Dochodzi do...
No, ale ten odwet jest spontaniczny, czy on jest tutaj przeprowadzany w sposób jakiś taki, że tak powiem, stricte niemiecki, czyli bardzo taki...
No to jest chyba mit, że to było jakoś, że Niemcy byli jakoś dobrze zorganizowani, bo tutaj na każdym etapie, to chyba kolega się ze mną zgodzi, widać, że niektóre rzeczy się odbywają na zasadzie takiej bardzo improwizowanej i nie wiem, prowizorycznej czy tymczasowej.
Ale to znaczy, że co, że te, w ogóle kampania wrześniowa, możemy tak powiedzieć, była trochę takim poligonem doświadczalnym dla Niemców? Trochę strasznie to brzmi, ale tak to... można by powiedzieć.
To tak, znaczy, tutaj można na pewno powiedzieć, że samym mitem w ogóle, który Niemcy, znaczy my też cały czas się powiem, w sensie posługujemy pewnym mitem tego Blitzkriegu, prawda? I mówimy, jakby wszyscy się fascynują niemiecką bronią pancerną, tą manewrowością, użyciem lotnictwa, ale Ta kampania od samego początku była dla Niemców problemem i co już nawet 3-4 września, na przykład dywizje pancerne były zapatrywane w paliwo drogą lotniczą, czyli zrzucano paliwo albo dostarczano je na jakieś poprzez prowizoryczne jakieś lądowiska i niektóre dywizje pancerne na przykład w pewnym momencie musiały mieć dużą taką przerwę dniową, dwudniową, żeby na przykład uzupełnić stan paliwa, nie mogły iść do przodu. To pokazuje, że ta armia jednak do końca nie była taka szybka i taka manewrowa. Takim olbrzymim problemem, z którym sobie Niemcy nie radzą, to jest na przykład kwestia budowania przepraw na rzekach, czyli na przykład przeprawa na wysokości Osieka i Baranowa przez 7 Korpus. To jakby nieumiejętność zbudowania tej przeprawy. No, tutaj był taki ciekawy przypadek, że wojsko na przykład nie przećwiczyło wariantu przeprawy przed wojną. I sami się przyznają do tego Niemcy w dokumentach, że nie przećwiczono tego, ponieważ posiadano sprzęt zdobyczny jeszcze z Czech, powiedzmy taki saperski, którego nie potrafiono obsłużyć. I zeszło 3-4 dni na to, żeby tą przeprawę zbudować i cały korpus stał, powiedzmy, za Wisłą i nie był w stanie dopaść wojska polskiego, które już znajdowało się za Sanem. I to pokazuje, że kampania jest jakby w pewnym sensie bardzo zmitologizowana przez stronę niemiecką. To była jednak bardzo trudna przeprawa. Wielu żołnierzy już 3-4 dnia były problemy z utrzymaniem morale w wojsku. To zwracają na to uwagę dowódcy, że na przykład wojsko nie wytrzymuje tej dyscypliny marszu, że ich te marsze 30-40-kilometrowe strasznie męczą, że są problemy związane z taką nerwowością, pojawiają się takie choroby na tle układu pokarmowego, czy z układem pokarmowym, to pokazuje też, że oni sobie też nie radzili sobie z taką dużą dawką stresu. I był to dla nich faktycznie ogromny poligon doświadczalny, jeśli chodzi o użycie wojska w ogóle w polu.
Tak przekornie zapytam, a problem psychiczny ze strzelaniem do ludności cywilnej, czy do mordowania jeńców, czy do zrzucania bomb na bezbronne miasta, czy tutaj coś wiemy?
Znaczy, możemy się posłużyć tutaj przykładem Bydgoszczy, bo na przykład Bydgoszcz została opanowana przez 50. Dywizję Wehrmachtu, to tam w niewoli znalazło się, wzięto do niewoli ogromną ilość mieszkańców, których podejrzewano o udział w tych zajściach bydgoskich. Ich trzymano w różnych miejscach, na różnych punktach zbornych i do tych punktów zbornych doprowadzono na przykład lotników Luftwaffe, im pokazywano tych Polaków, którzy tam byli i pokazywano ich i ci Niemcy, ci żołnierze, których tam zaprowadzali, mówili tak, patrzcie, to są ci te polskie bestie, które mordowały niemieckich cywili. I to można powiedzieć tych lotników nakręcało do tych i oni do tych zbrodni. Oni jak wsiadali do tych maszyn, to oni nie widzieli pod spodem obiektów cywilnych, tylko widzieli obiekty, które są zamieszkałe przez współsprawców zbrodni. I oni nie mieli skrupułów zrzucać bomby na obiekty cywilne. Osobna kwestia to jest taka, że te bombardowania niestety nie były precyzyjne i często nawet było tak, że planowano zbombardować obiekt wojskowy, ale bomby leciały 200-300 metrów dalej i w efekcie na przykład obiekt wojskowy nie był zbombardowany, a cała na przykład miejscowość, cały obiekt, cała na przykład taka substancja zabudowy zamieszkała przez cywili była zniszczona. Więc, a czytając jeszcze w ogóle wspomnienia lotników, to możemy powiedzieć, że dla wielu z nich to był pewien rodzaj takiej jakby frajdy nawet, że to wynikało z tego, że wynikało z ogromnej przewagi w powietrzu, bo Luftwaffe zniszczyło w ciągu kilku dni lotnictwo polskie. Nie było praktycznie przeciwnika takiego, którym mogliby się mierzyć, wobec czego atakowano praktycznie wszystkie duże takie miejsca, które mogły być wykorzystane w celach wojskowych. Nie? Czyli wszystkie te miasta, przez które mogło przechodzić wojsko polskie, były bombardowane. To jest przykład Frampola, bo on został zniszczony w ogromnym stopniu.
Ale tam nie było żadnych obiektów wojskowych.
Nie było obiektów wojskowych, ale przez to miasto przechodziły wówczas kolumny, które uciekały za Wisłę, bo za Wisłą miał być opór i miała być linia obrony, taki był plan. I Niemcy konsekwentnie wszystkie takie duże miasta z Zawisłą wtedy w tym czasie niszczyli. No i stąd i zamiar jest taki, niszczymy infrastrukturę Wojska Polskiego, czy samo Wojsko Polskie, ale w efekcie giną cywile.
Dobrze, to do tej Bydgoszczy jeszcze chwilę, zanim przejdziemy do pytań widzów. Czego nie wiemy, czy jest szansa na wyjaśnienie tutaj tej
No właśnie ten początkowy moment fazie, tak. jest bardzo niejasny i tutaj historycy mają różne zdanie na ten temat. Natomiast to, co nie ulega najmniejszej wątpliwości, to, że w momencie, gdy Niemcy tam wkraczają, to rozpoczynają taką spiralę działań na różnych, powiedzmy, polach i z jednej strony to są działania propagandowe. To bardzo szybko wykorzystuje Goebbels tę sprawę faktu, że faktycznie tam doszło do, miały miejsce te wydarzenia, których ofiarą padli również Niemcy, został wykorzystany, rozdmuchany do granic możliwości i tak nagłośniony, żeby uzasadnić to bestialstwo, które Niemcy stosowali wobec Polaków i właśnie, żeby zachęcić też żołnierzy, policjantów, czy w ogóle władze okupacyjne do takiego traktowania Polaków, ale też Żydów oczywiście bardzo, bardzo brutalnego. I to faktycznie miało miejsce. To bardzo szybko udało się Niemcom nagłośnić za pomocą prasy, radia, za pomocą jakichś pogadanek światopoglądowych, tego typu rzeczy. I jeszcze parę miesięcy później, w pierwszych miesiącach okupacji, wiosną 40 roku, na przykład wydawano broszury na ten temat i urządzano jakieś pogadanki właśnie dla żołnierzy, dla policjantów na te tematy, wskazując jasno, że za te zbrodnie odpowiada inteligencja polska i wskazując, jakby dopuszczając, że cały czas można, możliwy jest odwet za to, branie odwetu. I faktycznie w Bydgoszczy to ma miejsce od początku, to znaczy z jednej strony to jest działalność władz wojskowych, Wehrmachtu, z drugiej strony to są sądy doraźne i działalność grup operacyjnych, które no, dokonują egzekucji, no, jak możemy przypuszczać, na niewinnych ludziach po prostu. I ta fala zbrodni się rozlewa w zasadzie na całe ziemie polskie. I to się wpisuje oczywiście w te propagandowe zamierzenia Goebbelsa jeszcze sprzed wybuchu samej kampanii, żeby Polaków pokazywać w jak najgorszym świetle, więc tutaj bez wątpienia ta propaganda i wykorzystanie wydarzeń z Bydgoszczy, ich takie zinstrumentalizowanie wpłynęło na to, jak wyglądała okupacja w pierwszych miesiącach.
To spróbujmy, panowie, podsumować ten fragment naszej rozmowy. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj, czy historycy są w stanie określić, ile tych mordów Niemcy dokonali jesienią 1939 roku, jakby też dzieląc tutaj na Wehrmacht, na Luftwaffe. No i te grupy operacyjne mnie interesują, bo pan doktor wspomniał o 3000, tak? To się do jesieni 1939 roku, jak rozumiem, to jest tylko 3000 ludzi, którzy idą przez Polskę i mordują. Nie wiem, czy nie uprościłem tego trochę.
To znaczy, no oczywiście mordują, ale w pierwszym momencie, gdy oni wkraczają, to oni bardzo często biorą zakładników. Oni szukają też archiwów, kartotek policyjnych, starostw, akt różnych organizacji politycznych i bardzo często oni dopiero w tym momencie szukają ludzi i zaczynają od aresztowań. Kolejnym etapem są oczywiście przesłuchania, gdzie poznają kolejne nazwiska osób, które na przykład należały do organizacji politycznych. To są osoby też, które bardzo często były od początku represjonowane, więc tak wygląda ta działalność. Oczywiście przedmiotem zainteresowania są Żydzi. I tutaj bardzo często grupy operacyjne dostały już 21 września taką dyrektywę Heydricha, czyli tego szefa Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, który zarządził, że Żydów należy koncentrować w miastach i należy powoływać Judenraty, aby ułatwić eksploatowanie Żydów jako siły roboczej z jednej strony, a z drugiej strony ich wysiedlenie później z tych ziem wcielonych do Rzeszy, czyli tych zachodnich terenów Polski, do Generalnego Gubernatorstwa. Więc to jest, ta działalność, ona się odbywa równolegle na wielu polach.
Jesteśmy w stanie określić jakiś rząd wielkości, ile to jest ludność cywilna, ilu jeńców wojennych?
Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie tych szacunków podać, bo to by trzeba przeprowadzić takie bardzo drobiazgowe badania i weryfikować każdą osobę zabitą, sprawdzać, czy ta osoba faktycznie zginęła i stwierdzić zgon tej osoby. To jest bardzo żmudna praca, bo jest tu szereg dokumentów, które trzeba uwzględnić w tym badaniu. Ale no, można na pewno powiedzieć, że kampania 1939 roku jest pierwszą kampanią II wojny światowej, w której zbrodnie wojenne są codziennością i w zasadzie nie ma chyba jednostki Wehrmachtu, która by nie popełniła tych zbrodni. Czyli każda z jednostek, które biorą udział w polu, ale też które jakby tam zaangażowane są na przykład jako jednostki takie gospodarcze, do takie logistyczne, to również te jednostki są uwikłane w zbrodnie i przestępstwa wojenne. I Niemcy dzięki kampanii w Polsce zdobywają bardzo dużą jakby taką wiedzę, takie jakby rzemiosło dotyczące zbrodni i dzięki temu wykorzystują te doświadczenia w kampanii francuskiej i bardzo szeroko w kampanii przeciwko Rosji od 1941 roku.
Panowie, pierwsza część naszego programu dobiegła końca. Ja teraz będę czytał pytania od naszych telewidzów. Pytanie pierwsze brzmi następująco. Czy Wehrmacht miał rozkazy dokonywania mordów na jeńcach i ludności cywilnej, czy to była samowolka? Tak brzmi to pytanie.
Nie zostały wydane stricte takie rozkazy, jakie były wydane w czasie kampanii 1941 roku, które jawnie mówiły o tym, że należy rozstrzeliwać na przykład komisarzy. Były tam... Mówiąc o kampanii w Polsce, to mówimy o kilku zjawiskach. To jest między innymi taka samowolka, czyli na przykład jak nie ma oficerów, to szeregowi żołnierze na przykład mordują jeńców, żeby po prostu nie mieć kłopotu, żeby ich na przykład nie transportować. Odpada wtedy cała logistyka z przewozem na przykład jeńców na tyły. Mówimy też o takim jakby zachęcaniu troszkę do takich zbrodni, czyli być może w sposób taki nieformalny, czyli na przykład znamy takie przypadki, kiedy na przykład oficerowie wydają taki rozkaz, znaczy rozkaz ustny, mówią na przykład, że nie życzą sobie tego dnia, żeby jeńcy byli brani do niewoli.
I no to jest jasność, o co
tak,
chodzi.
Czyli rozkazów na piśmie takich jakby nie było, ale było wiele takich jakby nieformalnych dróg, czy takich praktyk, tworzyły się takie nieformalne praktyki, które powodują, że te zbrodnie na jeńcach są popełniane.
No a z drugiej strony mamy ten rozkaz, czy apel do Hitlera, zdaje się, tak? Bądźcie bezlitośni i tak dalej. No to też są
ale to
słowa...
jest oczywiście, to są słowa, które usłyszeli tylko generałowie, dowódcy tego najwyższego szczebla. Te dyrektywy, one były pewnie jakoś przekazywane, ale nie wiemy też w jakiej postaci. I to właśnie, że bardzo często mamy do czynienia, czy w wypadku Wehrmachtu, czy policji, SS, z takimi dyrektywami wyłącznie ustnymi, czy jakimiś takimi konsultacjami, gdzie nie ma po prostu dokumentów. To utrudnia ustalenie, kto odpowiada na przykład za wydanie jakiejś decyzji. I bardzo często widzimy, co się dzieje, natomiast nie wiemy, z jakiego szczebla jest rozkaz, bo po prostu on się nie zachował. I bardzo często jest po prostu trudno ustalić, kto ponosi odpowiedzialność.
Czy prawda jest też taka, że no, mordercy nie zostawiają z reguły śladów. Jeśli na przykład dzisiaj jest zdarzenie kryminalne, no to morderca nie sporządza z tego notatki, prawda, żadnej, ani nie dokumentuje tego. I podobnie było w czasie wojny, że w przypadku zabójstw, no, uznawano to jako no, mało chwalebną rzecz, ale nie zapisywano tego nigdzie. Pisano na przykład sprawozdanie, że zajęto Mszczonów, czy zajęto Lublin, ale nie pomijano takie...
Ale jeżeli tam ginęli ludzie, to coś się znajdowało w tych raportach? Nie wiem, że
czasami,
zginęło...
Czasami są takie eufemizmy, na przykład, że przy zdobywaniu danej miejscowości napotkano na pewne trudności, albo że napotkano na przykład na partyzantów. No i można się domyśleć, co tam się mogło dziać, prawda? Że te osoby na przykład były wyciągane z domów i zabijane na miejscu. Zresztą były takie dyrektywy, że partyzantów z bronią w ręku należy zabijać na miejscu.
To jest jeszcze tak ten wątek tych partyzantów pociągnę, bo to też tak bywało jesienią 1939 roku, że Niemcy mordowali wbrew konwencjom, z tego co pamiętam, międzynarodowych, tych ludzi z tak zwanej obrony cywilnej, prawda, czy tych, którzy się samoorganizowali, którzy nosili na przykład biało-czerwone opaski, które informowały o tym, bo tak w konwencjach zdaje się jest to zapisane, że ludność danego terenu ma prawo bronić się w danym wypadku. Ich traktowano jako...
Znaczy, co? Jak to opisano w jednym takim wydawnictwie propagandowym, był to tak zwany partyzancki motłoch. I tak to traktowano, czyli jako bezwartościowy element, który należało zlikwidować. Jest taka ciekawa relacja żołnierza z dywizji bodajże górskiej, który napotkał na partyzantów i ich zatrzymał. I drugi kolega zwrócił mu uwagę i zapowiedział mu tak, że nie żartuj, że oni jeszcze żyją, weź coś z nimi zrób. Czyli jakby było jasne, że tak zwanych partyzantów się likwiduje. To jest problem bardzo skomplikowany, bo dochodziło też do sytuacji, kiedy ludność jakby spontanicznie podejmowała walkę, czyli na przykład podnosiła tą broń na polu walki, gdzieś ta broń znajdowana była po oddziałach, które się wycofały, więc były też takie przypadki, że ludność miejscowa też stawiała opór taki bardzo, powiedziałbym, taki improwizowany, w efekcie których później były akcje odwetowe, ale takich przypadków było wiele, bardzo mało. W większości były to takie jakby wyobrażenia o przeciwniku, że jest ta, są ci strzelcy za węgła, strzelcy z dachów, strzelcy z drzew, z różnych takich jakby miejsc, które dla Niemców wydawały się nietypowe, a które były przypisane w stronę Polski jako takie zdradzieckie.
Kolejne pytanie. Jak funkcjonowała w Polsce piąta kolumna przed wojną? Czy Niemcy przygotowywali się do mordowania Polaków?
No to jest też temat, w wypadku którego cierpimy na brak źródeł. Znaczy wiemy, że faktycznie Niemcy byli zorganizowani w różne partie, organizacje, które też się ze sobą kłóciły w Polsce międzywojennej. Tutaj wiadomo, że między nimi występował konflikt. Natomiast duża część z nich miała ścisłe kontakty z Rzeszą, z Berlinem po prostu. I wiemy, że te organizacje były wykorzystywane do zdobywania informacji o osobach na przykład wrogo nastawionych do Niemiec, do Niemców w Polsce. Trudno jest podać tutaj jakąś skalę, czy spróbować określić, jak to wyglądało, jaka była skala tego zaangażowania. Natomiast są oczywiście protokoły policyjne z okresu poprzedzającego wybuch wojny Policji Polskiej, która ustalała, że faktycznie ma się do czynienia w jakichś przypadkach z działalnością antypaństwową na przykład. Natomiast ta działalność dywersyjna na takim ogólnym, powiedzmy, w historiografii jest troszeczkę zmitologizowana tutaj też i wiemy, że dochodziło do aktów, do zamachów bombowych, do jakichś prowokacji. Natomiast czy to było na tyle powszechne, aby można było powiedzieć, że wszyscy Niemcy w tym brali udział, to nie jestem przekonany.
Czy stronie niemieckiej na pewno się udało wykorzystać pewien entuzjazm pewnych środowisk w Polsce, które chciały jakby współpracować i nawet na terenie, w takich małych, jakby zapomnianych przez Boga miejscowościach w Galicji, wschodniej czy zachodniej, im się udało zdobyć współpracowników, którzy pewnie przed wojną wyjechali do Niemiec na jakieś takie krótkie przeszkolenie, ale to było też przeszkolenie na tyle niewystarczające, że chociaż mieli wyznaczone zadania, że na przykład grupa czterech osób miała dokonać na przykład zamachu bombowego i wysadzić na przykład jakiś dworzec kolejowy albo jakiś ważny wiadukt kolejowy, to oni nie byli w stanie tego zrobić, ponieważ nie dysponowali ani żadnymi samochodami i często to były tak odległe cele, że zanim oni doszli, to już tam na przykład był Wehrmacht, więc gro takich różnych uderzeń no, spaliło na panewce.
Czyli to mówimy o tej stronie takich mordów, akcji sabotażowych, ale tak. Jest jeszcze właśnie ta akcja, na przykład, nie wiem, też wcześniejsza historiografia polska to zawsze podkreślała, to, że ci Niemcy przygotowywali listy proskrypcyjne, że tak powiem, tak, na które umieszczano znowu powstańców śląskich, powstańców wielkopolskich, elity, i że Niemcy przychodzili już niejako na gotowe, prawda, proszę, to są ci, którzy...
To znaczy, te listy, one faktycznie, Niemcy mieszkający w Polsce się faktycznie przyczyniali do tego, natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć, znaczy te listy się zachowały w bardzo nielicznych przypadkach i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile z nich powstało przed 1 września, ile już po wkroczeniu wojsk niemieckich. To też jest bardzo, bardzo złożony proces, a też w przygotowaniu takiej informacji o osobach, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla Niemców, to brały udział nawet konsulaty niemieckie i za ich pomocą zbierano takie informacje wiosną i latem. Natomiast tutaj też nie mamy tych list, z którymi Niemcy wkraczali 1 września na ziemię polską, więc nie wiemy, ile tam było nazwisk, jakie to były nazwiska, kto na nich figurował. Dopiero późniejsza taka księga gończa z początku 1940 roku jest znana. Ona się zachowała do naszych czasów i tam widnieje 8,5 tysiąca nazwisk, ale też widać bardzo często, że tam jest mnóstwo błędów, to znaczy w zapisie nazwisk bardzo często to są dane nieprecyzyjne, bo co może powiedzieć informacja o tym, że należy aresztować Kowalskiego na przykład z Poznania, jeżeli nie ma imienia, nie ma adresu czy daty urodzenia, to są bardzo, bardzo nieprecyzyjne informacje i Widać, że tutaj powiedzmy taka skrupulatność niemiecka to staje się mitem, to znaczy nie znajduje w ogóle potwierdzenia.
Ja myślę, że też w dużym stopniu ta akcja taka, która by wymierzona w konkretne osoby, to ona dotyczy w głównej mierze terenu przygranicznego, bo na przykład w takich miasteczkach jak na przykład Lubliniec, to oni doskonale wiedzieli, kto się zajmuje czym, prawda, bo tam to już było, to jest nadgraniczna miejscowość wówczas. I w momencie, kiedy na przykład Wehrmacht wchodzi do tej miejscowości, no to takie osoby są już z automatu aresztowane, na przykład w charakterze zakładnika, bo wiadomo, że na przykład ta osoba jest aktywna politycznie przed 1939 rokiem, prawda? I łatwiej taką osobę wskazać, czy nawet czy zamordować. I na przykład na Górnym Śląsku dochodziło do takiej sytuacji, że na przykład tuż po wejściu, tuż po przetoczeniu się frontu, na przykład bojówki czy SA na przykład napadało na jakąś parafię i na przykład ze skutkiem śmiertelnym, znaczy pobito na przykład księdza ze skutkiem śmiertelnym danego proboszcza danej parafii, więc tutaj możemy mówić o pewnej formie takich działań, takich jakby intencjonalnych, ale cały problem jest trudny do zbadania, bo nie mamy takich jakby, no nie mamy tych materiałów źródłowych.
Kolejne pytanie. Czy Sowieci współpracowali z Niemcami przy eksterminacji Polaków na początku okupacji?
To znaczy mitem jest pewne wyobrażenie o współpracy wojskowej sowiecko-niemieckiej. Ono, ta współpraca...
No ale defilada piękna w Brześciu Litewskim.
Czy to były, prawda? Takie, w moim przekonaniu, były takie tanie gesty, które dla Wehrmachtu były do zaaranżowania po prostu, bo mieli te wszystkie siły na miejscu. Dla nich to była pewna manifestacja siły jako Wehrmachtu. To była jakby defilada nie jako wspólna, tylko to bardziej bym widział w kontekście takim, że Wehrmacht pokazywał, chciał się pokazać przed Sowietami, jaką oni są potęgą, że byli w stanie wejść do Brześcia, zająć twierdzę Brześć i być praktycznie bardzo blisko już i wejść bardzo, powiedzmy, szybko na wschód. Tutaj jakby obie strony cechowała jakby taka troszkę nieufność, bo na przykład władze wojskowe od samego początku widziały, że to jest kontakt jednak z komunizmem. Na przykład zwracano uwagę, że w wojsku, że taki był stereotyp, że dowódcami w Armii Czerwonej są Żydzi.
I przepraszam, że przerwę, no to ta bliska przyjaźń, czy prawie, że miłość Hitlera i Stalina, to była taka dosyć krótka, bo zaczęła się 23 sierpnia, prawda? Mówimy o wrześniu i październiku i podejrzewam, że dla części tych żołnierzy czy oficerów niemieckich też to musiało być co najmniej zaskakujące, prawda? Że od tego momentu to są nasi sojusznicy.
Tak, nie, oczywiście, to znaczy tutaj musimy też przypomnieć, że ta granica stref interesu w momencie, kiedy kampania w Polsce się zakończyła, była strzeżona ze strony niemieckiej przez SD, czyli taką doborową służbę bezpieczeństwa, która też była utwierdzona, powiedzmy, światopoglądowo odpowiednio w tym światopoglądzie narodowo-socjalistycznym, a ze strony Związku Sowieckiego NKWD, i obie strony bardzo pilnowały, żeby tutaj nie dochodziło do przekazywania jakiejś wrogiej propagandy, żeby nie przekraczały granicy osoby do tego niepowołane czy podejrzane. Więc tutaj ta miłość, ona była pokazywana na zewnątrz, być może też trochę pod adresem Londynu i Paryża, żeby tutaj nikt nie miał wątpliwości, że oba państwa łączy sojusz. Natomiast w praktyce to wyglądało to bardzo różnie i wiemy, że dochodziło do wielu incydentów na granicy. Czy były jakieś kontakty związane z dotyczące wspólnego zwalczania czy popełniania zbrodni na Polakach, to tego nie wiemy tak naprawdę.
No, ale traktat z 28 września, prawda, wyraźnie w jednym z punktów mówi, tak, o zwalczaniu, że tak powiem.
Tak, że obie strony nie będą tolerować na swoim terenie propagandy polskiej, tak to zostało, czy agitacji polskiej, tak to zostało ujęte, i będą się konsultować, ale czy do takich konsultacji dochodziło, to my tak naprawdę nie wiemy. Wiemy, że do Krakowa, do Zakopanego przyjeżdżali delegaci ze Związku Sowieckiego i w drugą stronę podobne konsultacje miały miejsce we Lwowie. Natomiast prawdopodobnie przedmiotem tych narad była przede wszystkim wymiana ludności. To znaczy Niemcy ściągali ze Związku Sowieckiego Volksdeutschów, przede wszystkim z tych terenów Kresów Wschodnich, które zajął Związek Sowiecki we wrześniu 1939 roku. I w drugą stronę chcieli dostać Białorusinów i Ukraińców z Generalnego Gubernatorstwa. Czy tam były omawiane sprawy dotyczące, jak kiedyś sugerowali niektórzy historycy, Katynia i akcji AB, tego nie wiemy, bo to się nie zachowało.
Któregoś z nie wiem, czy nie u Bora Komorowskiego gdzieś się przewija we wspomnieniach, tak, prawda?
Tak,
fragment,
ale to właśnie nie
gdzie
zostało...
On mówi o tym Zakopanem, że przyjechali po to, żeby się wymienić, doświadczeniami. Tymi.
To znaczy, to nie zostało potwierdzone, bo w tym zakresie, w jakim znamy protokoły tych narad, nie wynika z tego, by konsultowano takie rzeczy jak represje. Natomiast w tych naradach brali udział z jednej strony przedstawiciele Gestapo i SD, czyli tych formacji odpowiedzialnych między innymi za represje, ale też za politykę narodowościową, czyli za sprawy związane z wymianą ludności. Z drugiej strony to było NKWD, które też miało takie kompetencje związane chociażby z deportacjami ludności cywilnej. Więc tutaj to cały czas jest niejasne i być może jakieś nowe dokumenty udałoby się jeszcze znaleźć na ten temat w Moskwie, w rosyjskich archiwach, ale przypuszczam,
rozumiem,
że tutaj...
w niemieckich archiwach jakoś nie szczególnie.
Do tej pory już kilka osób się tym zajmowało co najmniej i nie ustalono, by istniały jakieś konsultacje dotyczące polityki represyjnej. Zresztą w tej polityce represyjnej są rzeczy, które wskazują, że represjonowano trochę inne środowiska, bo na przykład policjanci państwowi polscy zostali zamordowani w Katyniu pod okupacją sowiecką, natomiast pod okupacją niemiecką oni byli wysiedlani z terenów wcielonych do Rzeszy, do Generalnego Gubernatorstwa, ale w Generalnym Gubernatorstwie zorganizowano policję granatową, w której pracowali w dużej mierze policjanci przedwojenni.
No to ja znowu stereotypowo powiem, czysty niemiecki pragmatyzm, tak? Oni się mogą przydać.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Zgadza się, ale to pokazuje, że nie było jakby jednolitego schematu niemieckiego postępowania i po stronie sowieckiej. Trochę inne środowiska były represjonowane. I właśnie nie mamy tutaj jakiegoś przekonującego dowodu, iż dochodziło do takich konsultacji. Zresztą wydaje mi się, że to, o czym mówiliśmy na początku, czyli ta nieufność, to ona chyba była decydująca. I w tak delikatnej sprawie, jaką jest policja polityczna, to obie strony chyba zachowywały tutaj jednak pewną wstrzemięźliwość. Tak.
Znaczy obie strony się bały tego na pewno, że... Na przykład, że obawiali tego, że na przykład Niemcy zaczną budować jakiś rodzaj polskiej państwowości nastawiony antysowiecko. I tak samo Niemcy się tego bali, że Sowieci będą robić coś na zasadzie takiej czerwonej Polski, która na przykład w pewnym momencie zaatakuje Rzeszę, prawda? Więc te wizyty, które miały miejsce tych służb, to one były w pewnym sensie też takimi wizytami kurtuazyjnymi, że oni się jakby obserwowali, musieli ze sobą też wejść w kontakt, no bo była linia demarkacyjna, którą trzeba było zabezpieczyć i trzeba było ustalić takie nawet banalne kwestie, rozstawienie posterunków, tak żeby było wiadomo, że to jest posterunek na przykład, albo że patrol idzie w tym kierunku, żeby nie dochodziło do jakichś przypadkowych wymian ognia i nie ginęli ci funkcjonariusze. A o skali nieufności no, świadczy nawet to, że Straż Graniczna, znaczy te jednostki graniczne, które były po stronie sowieckiej, na przykład budowały swoją agenturę i jak ujęły jakiegoś człowieka, który chciał przejść na stronę niemiecką, to często był werbowany i traktowany jako taki informator, który jak wracał, to miał zdać na przykład informacje na temat na przykład rozmieszczenia pozycji czy posterunków i tak dalej, więc to od samego początku obie strony wiedziały, że jest to pewien rodzaj takiego mariażu, ale takiego trochę powiedziałbym z takiego taktycznego czy przymusu, prawda, który no, skończył się w 1941 roku. Nie?
Nawet wcześniej jeszcze mogę powiedzieć, bo to jest być może mało znany fakt, ale gdy Mołotow przyjechał w 1940 roku w listopadzie do Berlina na rozmowy takie polityczne, to już był moment, kiedy jakby droga Berlina i Moskwy, czyli postępowanie i Hitlera i Stalina, tutaj było widocznych coraz więcej takich pól ewentualnego konfliktu, to znaczy chodziło o Rumunię, o Bałkany, o inne kwestie i też Stalin na pewno już tutaj z coraz większym niepokojem patrzył na to, jak dobrze Hitlerowi idą kolejne kampanie w Europie.
Za to, bo on liczył jednak na dłuższe kampanie.
I wtedy Mołotow zapytał Ribbentropa o to, o kolejne konsultacje w sprawie polskiej, bo przez dłuższy, tak wynika z tego zdania, które Mołotow wypowiedział, że takie konsultacje już dawno się nie odbywały. Można przypuszczać, że tu chodzi o sierpień, o wrzesień 1939 roku, czyli po prostu ustalenie tej linii demarkacyjnej na ziemiach polskich. I jakby z dalszego przebiegu tej rozmowy wynika, że specjalnie tutaj nie było chęci rozmawiania w ogóle o sprawie polskiej, więc to jasno wskazuje, że tutaj drogi obu państw totalitarnych się po prostu rozchodziły coraz bardziej i to już było widoczne na etapie tej wizyty, jeszcze wiele miesięcy przed kampanią.
Przed kampanią. Ostatnie pytanie, bo za chwilę kończymy nasz program. Trochę podobne do tego, które było wcześniej. Czy mniejszość niemiecka współuczestniczyła w zbrodniach? Czy tak jak na Wołyniu za wspieranie Polaków można było zostać zamordowanym?
Tutaj druga część pytania
może jest ciekawa. To krótko, panowie. Tak. Czy za wspieranie, rozumiem, że sytuację mamy taką, że Niemiec, prawda, mieszkający w Polsce wspiera czy pomaga Polakom, bo czuje jakąś więź.
To znaczy tutaj na pewno jakiekolwiek uogólnienia w sytuacji, gdy mówimy o tak dużej społeczności, to są zawsze sztuczne trochę i nie uwzględniają jakby wszystkich możliwych postaw, ale nie ulega wątpliwości, że część ludności niemieckiej ona poszła na taką daleko idącą współpracę z wkraczającymi siłami niemieckimi. Volksdeutsche wstępowali na przykład do Selbstschutzu, który też się krwawo zapisał łącznie z grupami operacyjnymi w tym okresie. Natomiast to oczywiście nie było regułą. I równie dobrze możemy wskazać na przykład na przypadki, być może mniej znane, gdy Volksdeutsche wstawiali się za Polakami, którzy zostali na przykład deportowani do obozów koncentracyjnych, co jest też troszeczkę tutaj rzeczą, która przełamuje pewne stereotypy czy mity. Natomiast ja badając akta gestapo z rejencji ciechanowskiej, czyli z tego obszaru północnego Mazowsza, to bardzo często się spotykałem z tym, że osoby, które zostały aresztowane w kwietniu 1940 roku, to była taka duża akcja aresztowań polskiej inteligencji, ale nie tylko inteligencji. Bardzo często, gdy rodziny pisały do kierownika urzędu gestapo z prośbą o zwolnienie tej osoby, bo ona nie brała udziału w żadnych antyniemieckich zajściach, nie angażowała się w politykę w ogóle, bardzo często dołączały zaświadczenie wydane przez miejscowych Volksdeutschów, sąsiadów, którzy to samo stwierdzali i podpisywali się imionami i nazwiskami. Więc to też jest taki ciekawy przykład. Nie spotkałem się, żeby one były represjonowane za to, ale oczywiście no, tutaj też możliwych sytuacji było bardzo wiele. Więc.
Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Szanowni Państwo, to był wideoczat z historią. Moimi Państwa gośćmi byli pan dr Marcin Przegiętka, Tomasz Sudoł, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na kolejny wideoczat. No.